Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czternastego grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Program rozpoczniemy od obszernego omówienia papieskiego orędzia na Światowy Dzień Pokoju. Obok innych aktualności watykańskich nadamy też trzecią część wspomnień soborowego teologa księdza Petera Gumpela. Zapraszamy. Błogosławieni pokój czyniący, tak brzmi temat najbliższego Światowego Dnia Pokoju. W Watykanie przedstawiono dziś papieskie orędzie z jego okazji.
Benedykt XVI stwierdza, że 50 lat po rozpoczęciu Soboru Watykańskiego II, dzięki któremu umocniła się misja Kościoła w świecie, chrześcijanie angażują się w historię, dzieląc z ludźmi ich radości, nadzieje, smutki i trwogi. Zwraca uwagę, że w naszych czasach, które cechuje globalizacja, jak również wciąż trwające konflikty i zagrożenie wojną, konieczne jest odnowione i zgodne zaangażowanie w dążeniu do rozwoju wszystkich ludzi.
Papież przypomina też dzisiejsze napięcia i konflikty. Powodują je rosnące nierówności, egoizm i indywidualizm, wyrażające się też w pozbawionych reguł finansach. Ponadto terroryzm, międzynarodowa przestępczość, fundamentalizm i fanatyzm, które wypaczają prawdziwą naturę religii. Mimo tych niepokojących zjawisk, liczne są na świecie dzieła pokoju. Świadczą one o wrodzonym powołaniu ludzkości do pokoju.
Inspiracją obecnego orędzia są słowa Chrystusa: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Papież wyjaśnia, że błogosławieństwa nie są tylko zaleceniami moralnymi, ale obietnicami dla tych wszystkich, którzy przestrzegają wymogów prawdy, sprawiedliwości i miłości. Zwraca uwagę, że pokój zakłada humanizm otwarty na transcendencję. Trzeba, by dzisiejsze kultury odrzuciły antropologię i etyki oparte na założeniach czysto subiektywnych i pragmatycznych, na mocy których relacje współistnienia inspirowane są przez kryteria władzy lub zysku, środki stają się celami.
Negowanie tego, co stanowi prawdziwą naturę istoty ludzkiej w jej zasadniczych wymiarach, we właściwej jej zdolności do poznawania prawdy i dobra i w ostatecznym rozrachunku samego Boga, stanowi zagrożenie dla budowania pokoju. Bez prawdy o człowieku, wpisanej przez Stwórcę w jego serce, wolność i miłość ulegają osłabieniu, a wymiar sprawiedliwości traci swoją podstawę, zauważa papież. Przypomina, że zaprowadzanie pokoju jest uzależnione głównie od uznania, że w Bogu jesteśmy jedną rodziną ludzką i dlatego Kościół jest dziś przekonany, że istnieje pilna potrzeba nowego przepowiadania Jezusa Chrystusa.
Benedykt XVI zwraca z kolei uwagę, że pokój czynią ci, którzy kochają życie, bronią go i je promują na każdym jego etapie. Czyż można myśleć o osiągnięciu pokoju, integralnego rozwoju ludów, czy o ochronie środowiska naturalnego bez ochrony prawa do życia najsłabszych, poczynając od tych, którzy mają się urodzić, zapytuje Ojciec Święty. Wszelkie naruszenie życia, zwłaszcza u jego początków, nieuchronnie powoduje nieodwracalne straty dla rozwoju, pokoju i ochrony środowiska.
Trzeba także uznać i promować naturalną strukturę małżeństwa jako związku między mężczyzną a kobietą, wobec prób zrównania jej w obliczu prawa z radykalnie innymi formami związków, które w rzeczywistości szkodzą jej i przyczyniają się do jej destabilizacji, przesłaniając jej szczególny charakter i niezastąpioną rolę społeczną. Ważnym wkładem na rzecz pokoju jest także respektowanie przez wymiar sprawiedliwości prawa do korzystania z zasady sprzeciwu sumienia w odniesieniu do ustaw, które zagrażają godności człowieka, jak aborcja i eutanazja.
Papież pisze z kolei o podstawowym także dla pokojowego życia ludów prawie jednostek i wspólnot do wolności religijnej. Przypomina, że niestety także w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej coraz liczniejsze są przypadki nietolerancji religijnej, zwłaszcza w odniesieniu do chrześcijaństwa.
Benedykt XVI wzywa do porzucenia dotychczasowego wzorca, w którym dążono do maksymalizacji zysku i konsumpcji. Wreszcie podejmuje sprawę wychowania do kultury pokoju, podkreślając przy tym rolę rodziny i wspólnot religijnych. Stwierdza potrzebę proponowania i krzewienia pedagogii pokoju, Trzeba odrzucić fałszywy pokój, jaki obiecują bożki tego świata i związane z nim niebezpieczeństwa, pisze Ojciec Święty w orędziu na zbliżający się Światowy Dzień Pokoju.
O bożonarodzeniowej choince jako symbolu Boga przynoszącego ludzkości prawdziwe światło, mówił Benedykt XVI, spotykając się w Watykanie z delegacją włoskiego regionu Molise. To właśnie stamtąd pochodzi w tym roku 24-metrowa jodła, która stanęła na placu Świętego Piotra, oraz mniejsze choinki zdobiące papieskie apartamenty i urzędy kurii rzymskiej. Papieska audiencja poprzedziła tradycyjną ceremonię zapalenia światełek na choince stojącej przed Bazyliką Watykańską.
Jodła, którą mi ofiarowaliście, symbolizuje także wiarę i religijność mieszkańców Molise, którzy w ciągu minionych wieków ustrzegli ten ważny duchowy skarb, wyrażający się w kulturze, sztuce i lokalnych tradycjach. Zadaniem każdego z was i waszych ziomków jest nieustanne czerpanie z tego dziedzictwa i rozwijanie go tak, by stawić czoła nowym potrzebom społecznym i wyzwaniom kulturowym, idąc śladem mocnej i owocnej wierności chrześcijaństwu.
Benedykt XVI wskazał, że Boże Światło nic nie utraciło na swej sile w ciągu minionych wieków. Przypomniał jednak, że kiedy wielokrotnie próbowano zgasić światło Boga w historii ludzkości, miały miejsce tragiczne i bolesne wydarzenia.
Kiedy próbuje się wymazać imię Boga z kart historii, okazuje się, że kreśli się krzywe linie, na których nawet najpiękniejsze i najszlachetniejsze słowa tracą swój prawdziwy sens. Pomyślmy o takich słowach jak wolność, dobro wspólne, sprawiedliwość. Kiedy pozbawione są zakorzenienia w Bogu i Jego miłości, stają się rzeczywistościami zdanymi na łaskę i niełaskę ludzkich interesów, tracą związek z wymogami prawdy i odpowiedzialności obywatelskiej.
Sobór od kuchni. Wspomnienia księdza Petera Gumpela. Część trzecia. Ugrupowanie zachodnioeuropejskie.
W poprzedniej części wspomnień ksiądz Peter Gumpel, teologiczny doradca na soborze, powiedział, że dzięki staraniom jego oraz księdza Paolo Molinariego udało się włączyć do konstytucji Lumen Gentium wzmiankę o wyłączeniu zakonów spod jurysdykcji biskupa lokalnego. W trzeciej części rozmowy opowie, jak do tego doszło. Posłuchajmy.
Also in dieser Frage der Exemption und die ganze Feindseligkeit.
Powróćmy do kwestii egzempcji i pewnej opozycji względem zakonników, którą odznaczała się zwłaszcza Belgia. Ma to zresztą historyczne podłoże, wynika ze sporu między jansenistami i Towarzystwem Jezusowym. Z tego powodu na przykład na Uniwersytecie w Lowaniom zakonnik nie mógł zostać profesorem. Ta postawa przeniknęła również do debaty nad dokumentami soboru. Przy ocenie projektów soborowych dokumentów w pierwszej fazie debaty dyskutowano nad tym, czy dany tekst może być w ogóle podstawą do dalszej pracy, czy nadaje się do wprowadzenia poprawek. I w tej pierwszej fazie dyskusji ojcowie soborowi z Europy Północnej wypowiedzieli się przeciw przygotowanym wcześniej dokumentom. Nie mieli jednak 2/3 głosów, ale udało się im osiągnąć 60%. Oznaczało to, że ponad połowa uczestników soboru uważała, że przedstawione dokumenty są niezadowalające. W takiej sytuacji Jan XXIII postanowił, że dokumenty zostaną przeredagowane, łącznie z konstytucją dogmatyczną o Kościele, do której komisja przygotowawcza włączyła osobny rozdział o zakonnikach, De Religiosis. Właśnie temu rozdziałowi najbardziej sprzeciwiali się biskupi z Belgii i północnych Niemiec. Jan XXIII powierzył przygotowanie nowej wersji tego rozdziału dwóm komisjom, teologicznej i do spraw zakonników. Obie miały ze sobą współpracować na równych prawach, mieć tą samą liczbę członków i głosów przy zatwierdzaniu dokumentu. Tymczasem okazało się, że w międzyczasie rozdział o zakonnikach zniknął w ogóle. Było to poważne nadzieje. naruszenie regulaminu soboru. Obie komisje miały przecież współpracować nad tym rozdziałem. Tymczasem usunęła go komisja teologiczna bez poinformowania o tym komisji do spraw zakonników, choć wszyscy jej członkowie byli w Rzymie.
Przeredagowany rozdział o życiu zakonnym nigdy zresztą nie był dyskutowany w komisji teologicznej. Po prostu zastąpiono go rozdziałem o powszechnym powołaniu do świętości.
Nowemu rozdziałowi konstytucji, który już nie miał w nazwie zakonników, ale powszechne powołanie do świętości, poświęcono w soborowej dyskusji bardzo mało czasu, zaledwie 6 dni. Głos zabrał kardynał Döpfner, który obok kardynała Swensa przemawiał najczęściej, choć innym zalecał przedkładanie własnej opinii w formie pisemnej. Miał zastrzeżenia do tego rozdziału, zalecał jego poprawienie. Nie można się temu dziwić, skoro tekst został napisany przez garstkę ludzi zaledwie w 4 dni. Myślę, że było to świństwo. Z własnego doświadczenia wiem, jak długo trzeba pracować, by precyzyjnie sformułować tekst do soborowego dokumentu, opatrzyć go przypisami itd. Nowa wersja rozdziału świadczyła o sposobie, w jaki został przygotowany. Dotyczył co prawda świętości, ale sprowadzał się do moralizatorstwa. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. To wszystko. O pojęciu świętości ani słowa. Czym jest świętość? Jest jasne, że Sobór nie poda scholastycznej definicji, ale można było przynajmniej wspomnieć o związku z Chrystusem, z Trójcą Świętą. 25 października belgijski biskup André-Marie Charry wymyślił jeszcze coś lepszego. Mówił o 2 kategoriach w Kościele, hierarchii i świeckich. A co z zakonnikami? Jako tacy nie należą do hierarchii, nie są też zwykłymi świeckimi. Ponadto kompletnie zignorowano drugi istotny wymiar Kościoła, a mianowicie powołanie oraz kwestie różnych stanów w Kościele. Na to wystąpienie postanowiło wspólnie zareagować 8 zakonników, m.in. włoski arcybiskup z Lanciano Ortona, który był byłym generałem franciszkanów, oraz niektórzy jezuici. Na swe spotkanie zaprosili 2 teologów, ojca Molinariego i mnie. Chcieli wiedzieć, jak się przeciwstawić tej soborowej tendencji. Poradziliśmy, aby często zabierali głos w dyskusji. Nigdy jednak nie dopuszczono ich do głosu, tłumacząc to brakiem czasu.
Z czego to wynikało?
Napotykamy tu jeden z najpoważniejszych mankamentów Soboru Watykańskiego II. Proszę zgadnąć, ile osób było przy otwarciu Soboru Trydenckiego. Nikt tego nie zgadnie. 31. A na Soborze Watykańskim I 727. Na Soborze Watykańskim II było to już ponad 2,5 tysiąca osób. Ponadto uczestnicy Soboru Trydenckiego byli podzieleni na 2 grupy. Biskupi oraz tak zwani teologi minores, czyli uczeni, włącznie z przedstawicielami różnych zakonów. Najpierw dyskutowali między sobą teolodzy, a biskupi siedzieli w trydenckiej katedrze i słuchali ich dyskusji. Dopiero później zabierali głos ojcowie soborowi, którzy dzięki trwającym wiele tygodni dyskusjom teologów nabrali dobrej orientacji w temacie. Podczas Soboru Watykańskiego I każdy mógł mówić tak długo, jak chciał. Zdarzały się przemówienia trwające godzinę czy 1,5 godziny. Dzięki temu można było przedstawić i uzasadnić własne stanowisko. Na Soborze Watykańskim II ze względu na liczbę uczestników nie było to możliwe. Głosy w dyskusji zostały ograniczone do 10 minut, a po łacinie nie da się powiedzieć dużo w tym czasie, zwłaszcza jeśli trzeba mówić powoli, aby inni mogli mnie zrozumieć. Można ukazać tylko jeden aspekt i to właśnie robiliśmy w przemówieniach, które pisaliśmy biskupom. Ów jeden aspekt trzeba jednak wkomponować w całość. Wielokrotnie prosiliśmy moderatorów soboru oraz samego Pawła VI o przedłużenie czasu wystąpień do 1/2 godziny albo godziny, aby sporne strony mogły się konfrontować. Dzięki temu uczestnicy soboru byliby lepiej poinformowani. W rzeczywistości było bowiem tak, że poszczególni ojcowie mówili o całkiem różnych rzeczach. Nigdy nie doszło do całościowego wyjaśnienia podstaw na których opierała się debata.
Był ksiądz również świadkiem tego, jak Sobór nabierał nowej orientacji.
Nie można zapominać, że na Soborze istniało bardzo silne ugrupowanie, a mianowicie przedstawicieli Europy Zachodniej. Spotykali się i naradzali jeszcze przed rozpoczęciem Soboru, na co oczywiście mieli prawo. Byli to Niemcy, Francuzi, Belgowie, Holendrzy, Austriacy i Szwajcarzy. Utrzymywali żywe relacje i po części mieli już napisane własne, nowe wersje niektórych soborowych dokumentów. Inne episkopaty czegoś takiego nie zrobiły. I wielu biskupów się na to skarżyło. Myśleliśmy, że Sobór będzie omadlał swoje nauczanie, że będziemy przechodzić od jednej kwestii do drugiej, wyrażać swoją opinię i decydować. Nigdy by nam nie przyszło do głowy, że jeden lub kilka episkopatów utworzą jedno ugrupowanie, które będzie chciało zdominować Sobór. Na dwóch pierwszych sesjach Soboru tak rzeczywiście było. Sami się temu dziwiliśmy. Sobór został otwarty 11 października, a trzy dni później miano ustanowić skład komisji. Ugrupowaniu zachodnioeuropejskiemu udało się obsadzić wszystkie soborowe komisje ludźmi, którzy popierali ich stanowisko. Papież zarezerwował sobie prawo mianowania 1/3 składu każdej komisji, czym zróżnicował trochę ich skład, ale liczebnej przewagi nie zdołał zmienić. Ugrupowanie zachodnioeuropejskie od samego początku zdominowało Aulę Soborową, choć nie przeczę, że wniosło ono również i dobry wkład. Jako teolog zarzucam mu jednak, że było pod zbyt silnym wpływem fenomenologii i egzystencjalizmu, a przy tym kierowało się głęboką awersją czy wręcz instynktowną pogardą względem pojęcia natury. Był to przedmiot sporów ówczesnej niemieckiej i francuskiej teologii z teologią rzymską, która opierała się na prawie naturalnym, oraz ze scholastyką. Ugrupowanie to ma wielkie zasługi na polu egzegezy i patrystyki. Całkowicie jednak odcięło się od scholastyki. Myślę, że teolog nie może sobie na coś takiego pozwolić.
Za kulisami soborowych obrad spotykali się też teologowie z całego świata.
Natürlich haben wir uns getroffen. Das heißt, sicher mit den Leuten von der Gesellschaft. Ich hatte auch ziemlich viel Kontakte mit Paterane.
Oczywiście, że się spotykaliśmy, zwłaszcza członkowie Towarzystwa Jezusowego. Często się widywałem na przykład z ojcem Karlem Ranerem. Znaliśmy się jeszcze z lat 50., kiedy to spędził w Rzymie kilka tygodni. Generał zakonu obawiał się wówczas jego antyrzymskich fobii i dlatego poprosił mnie, by mu towarzyszył. Bardzo dobrze się rozumieliśmy. Problem polegał jednak na tym, że podczas rozmów z rzymskimi kardynałami ojciec Ranner zawsze szukał zaczepki. Zwłaszcza w relacjach z kardynałem Ottavianim. Oczywiście różnie można postrzegać kardynała Ottavianiego, święte oficjum, jego wpływy. Względem kardynałów nie można się jednak zachowywać agresywnie. Kardynał Ottaviani mnie poprosił, bym był obecny w czasie rozmowy i bym tłumaczył, choć sam dobrze znał język niemiecki. Miał wrażenie, że ich rozmowa musi być zapośredniczona przez tłumacza. Ranner zachowywał się czasami arogancko. Tłumacząc, pomijałem niektóre epitety, ale nigdy, tak mi się wydaje, nie przekłamałem istoty rzeczy. Pomijałem jedynie zbyt ostre i nieuprzejme słowa. Następnego dnia zadzwonił do mnie kardynał Ottaviani, by mi podziękować. Powiedział mi, ojciec Ranner nie wiedział, że znam język niemiecki. Gdyby go ksiądz tłumaczył dosłownie, musiałbym go wyprosić, a tego nie chciałem zrobić.
Wysłuchaliśmy trzeciej i przedostatniej części wspomnień księdza Petera Gumpela, jezuity, doradcy teologicznego na Soborze Watykańskim II. Rozmowę przeprowadził ksiądz Bernd Hagenkort.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.